I'm genuinely sorry, Colonel. I really am.
But you brought the book to the wrong place. You brought the protocol, the chain of command, and the numbers, and none of them fit here. You know, Colonel, this is a jungle where only the tough animals survive. And they don't do it according to the rules. You know your trouble, Colonel? You were looking for morality in the wrong place.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę popularną. Do zobaczenia w Strefie Mroku. Witam cię, Rafale.
Witam cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś mamy do omówienia w kolejności 15 epizod Strefy Mroku w tej chronologicznej formie nadawanej przez CBS. Po raz pierwszy nadany ten epizod został 15 stycznia roku 1960. Tytuł tego odcinka to I Shot an Arrow into the Air. Jest to takie poetyckie zawołanie i oczywiście będziemy mieli dzisiaj na to konkretną odpowiedź. Dlaczego powinniśmy myśleć o tym przynajmniej tytule jako części poezji?
No to jest właśnie tak, tutaj już miałeś, to jest werset z poematu praktycznie.
Tak.
Jak to w pierwotnej wersji tej prowadzącej narracji Serling określił, że to jest werset z dziecięcej rymowanki napisanej przez niejakiego Longfellowa.
Tak.
Zostało to usunięte później, bo w oryginalnej wersji, którą widzimy, słyszymy w filmie, to jest już powiedziane tylko, że to jest po prostu werset z poezji, no ale gdzieś tam jakiś doradcy zasugerowali Serlingowi, że żeby lepiej nie mówić, że to jest jakaś tam rymowanka, żeby to nie brzmiało trywialnie, tak, w kontekście tego, co widzimy na ekranie, tak, w tym odcinku.
To jest w ogóle, wiesz co, dobrze, zatrzymajmy się już na samym początku, bo to jest dosyć ciekawe, ja też to posprawdzałem, jest racja w tym I shot an arrow into the air. To jest fragment poematu pod tytułem The Arrow and the Song, napisanego przez Henry'ego Wadsworth'a Longfellowa. I to jest facet, który nie za bardzo jest znany w Polsce, ale żeby tylko dwa słowa o nim powiedzieć, to mnie się wydaje z tego, co wyczytałem, że to jest taki amerykański Adam Mickiewicz. To jest taki romantyczny, ważny amerykański poeta, który najprawdopodobniej jest częścią tego dziedzictwa nauczanego w szkołach amerykańskich, podobnie jak u nas właśnie dzieła Mickiewicza czy Słowackiego. I o tyle jest to ciekawe dla mnie, że ten duch poezji, nie wiem samego czy Longfellowa, bo ja go nie czytałem, ale tego właśnie konkretnego poematu gdzieś tam, przynajmniej na części tego odcinka będzie ciążył, ponieważ jeden z bohaterów w pewnym momencie cytuje dalszą część tego poematu. Nie wiem, czy pamiętasz, tam jest taki fragment, pewnie do niego dojdziemy, jak streścimy fabułę, gdzie jeden z naukowców cytuje poemat właśnie The Arrow and the Song. I ja mam tam swoją teorię dotyczącą tego, że nie jest to tak do końca przypadek, jeśli chodzi o wybrzmienie tego odcinka. Ale jakby właściwy punkt jest taki rzeczywiście, że tytuł tego epizodu Strefy Mroku został zaczerpnięty z poezji amerykańskiej, ważnej dla Amerykanów, bo tak jak mówię, jak wyczytałem, Longfellow, który u nas pewnie jest nieznany za bardzo, uchodzi za jednego z takich twórców ważnych amerykańskiej poezji. Przyrównywalny jest tam wśród innych podobnych jemu poetów właśnie okresu XIX wieku, między innymi z Waltem Whitmanem, to jest może taki bardziej znany w ogólnej świadomości poeta, pisarz amerykański. No dobra, ja tylko jeszcze szybciutko powiem, że reżyserem tego odcinka jest Stuart Rosenberg. Scenariusz do tego odcinka napisał Rod Serling, ale jest to jego wersja telewizyjna opowiadania Medellin Champion. Pewnie też o tym jeszcze powiemy.
Znaczy, nie jestem pewien, czy to opowiadanie było tak naprawdę, bo Nie jestem pewien. Być może powstało opowiadanie, bo to jest taka historia z tym związana, że...
Dziwna, ja też ją znam, może się...
Tak, Madeleine Champion była przyjaciółką Caroline Serling, czyli żonę Roda Serlinga, i po prostu rzuciła taką luźną myśl na jednym tam z objawów.
Przyjęć
spotkań towarzyskich, że fajnym pomysłem byłoby po prostu, co by było, gdyby astronauci, no nie będę tutaj teraz, że tak powiem, streszczał tego wszystkiego, bo to zdradziłbym tak jakby fabułę odcinka, natomiast nie wiem, czy powstało opowiadanie, akurat nie mam takiej informacji.
Wiesz co, to ja troszeczkę chyba się zagalopowałem. Rzeczywiście ja znam tą opowieść, że Serling rozmawiał z Madeleine Champion na jakiejś imprezie i jej jakby zasugerował, że powinna wymyśleć takie coś. Zapłacił jej podobnoż, tu mnie teraz jakby też koryguj, $500 za...
Ja mam 750.
Okej, to może ja mam cenę, wiesz,
ale masz netto. Rację, bo to jest ciekawa sytuacja, bo większość właśnie źródeł podaje tą kwotę, o której ty powiedziałeś, natomiast Gams doszedł do jakiejś tam...
Ciekawe.
Ten bardzo drobiazgowy jest Gams, tak. Chodzi w swojej książce i doszedł do tego, że to jest jednak kwota 750 dolarów. Tak?
Ciekawe. No może właśnie te główne źródła podają cenę netto, a Grams podaje brutto. Może tak być. A może rzeczywiście została do ręki pani Champion $750?
No on jakieś tam księgi sprawdził podatkowe i po prostu zobaczył, że te czeki, które były wystawione na 500 dolców, zostały anulowane tak jakby.
Czyli... Ciekawe.
Czyli jego wersja, tak jakby powiem, jest
wiarygodniejsza.
No, jest potwierdzona.
Tak. Skoro sięgnął do księg, no wiemy, jak się w Stanach Zjednoczonych nie tylko pewnie kończy oszukiwanie fiskusa, między innymi Al Capone trafił za podatki do więzienia. W związku z tym, jeśli sięgamy do księgi produkcyjnej Strefy Mroku, gdzie są wszystkie finanse, to on musi mieć rację. Na pewno.
Nie, on jest bardzo drobiazgowy. To jest normalnie człowiek, który... No, tak jak kiedyś wspomniałem, to jest książka dla naprawdę diehard fanów Strefy Mroku. Po prostu.
Szklana pułapka dla Strefy Mroku.
Dokładnie.
Die Hard. Rzeczywiście, wiesz co, z tym opowiadaniem to się zakolopowałem. Ja doszedłem do informacji takich, w języku angielskim to brzmi story by, czyli na podstawie opowieści, na podstawie historii Madeleine Champion. Rzeczywiście tak to trzeba rozumieć. To nie jest short story, prawda? Short story, co oznacza właśnie nowelkę. A story by to znaczy no, na podstawie pomysłu nawet, można powiedzieć, albo historii Madeleine Champion.
Tak, tutaj też wychodzi pewna drobiazgowość, która później się Serlingowi opłaciła w wielu sytuacjach. Po prostu on nigdy nie próbował zrobić czegoś na hura, tak? On zawsze starał się zabezpieczyć przez wszystkie kwestie prawne, jeżeli chodzi o historię. I tutaj mamy praktycznie jedno zdanie, tak? Wypowiedziane gdzieś na jakimś tam przyjęciu towarzyskim i na podstawie tego zdania on zabezpieczył te wszystkie kwestie związane, formalności związane z wykupieniem praw autorskich do tej historii. Nie mamy tutaj nawet do czynienia z opowiadaniem, a jednak on dbał o to, żeby po prostu wszystko było w 100% legalne. Tak jak już powiedziałem na samym początku tego, co właśnie chciałem tutaj ująć, że po prostu no, Sernik później się bardzo często stykał z różnymi ludźmi, którzy sobie rościli prawa do historii albo dopatrywali się plagiaryzmu, tak, w jego twórczości. No tutaj wychodzi to, że jednak on zawsze starał się, żeby być ze wszystkimi okej i żeby tego typu sytuacje nie następowały, a jeżeli następowały, żeby mieć pełne zabezpieczenie, zaplecze prawne zabezpieczone, żeby nie było sytuacji właśnie związanych z tym, z procesami prawnymi, tak, odnośnie zapożyczania czy kopiowania cudzej twórczości, tak?
To jest bardzo ciekawe, co mówisz w kontekście okresu, w jakim dzieje się Strefa Mroku, wiesz, że to jest mój konik, lata 60., że tam już istniało coś takiego, co dzisiaj nazywamy po prostu własnością intelektualną. To znaczy mamy również prawa do tego, co wymyślamy. Niekoniecznie to musi być nawet mieć formę czysto prawniczą, spisaną, ale to jest moja własność intelektualna. Ja to wymyśliłem. Coś, co no, funkcjonuje w Polsce i w dzisiejszym świecie no, od niedawna. I no, przynajmniej mówimy tutaj o epoce naszej współczesnej rzeczywistości, jednak tutaj ogromny ukłon, no, że i doświadczenie, jakie na pewno miał Serling w pracy z różnymi ludźmi w telewizji, a pracował, jak wiemy, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, na długo przed tym, zanim zaczął realizować swój serial Strefa Mroku, to robił wiele rzeczy i to jakby...
Ale wiesz co, powiem ci jedną rzecz, bo akurat jeżeli chodzi o polskie, wydaje nam się, że myśmy przez bardzo długi okres czasu żyli na takim jakby dzikim zachodzie, tak? W cudzysłowie, że po prostu praw autorskich nikt nie respektował, ale nie wiem, czy jest wiadomo, że na przykład słynny poeta i pisarz Jan Brzechwa właśnie był jednym z takich propagatorów już w okresie powojennym krótko, starał się zabezpieczyć prawa autorów, prawa artystów, działał właśnie, był jednym chyba z inicjatorów z powstania jakichś tam Związku Literatów i tak dalej. I wydaje mi się, że to funkcjonowało w Polsce powojennej jako tako, że jednak prawa autorskie autorów były, pisarze przynajmniej były respektowane, także akurat tutaj wydaje mi się, że nie było aż tak źle, żeby zestawiać to, że w Stanach Zjednoczonych już w latach 50. były te prawa tak silnie respektowane, natomiast w Polsce nie. No wydaje mi się, że może nie do tego stopnia, bo wiem, że sam Brzechwa często toczył różne utarczki z różnymi ludźmi, ale po prostu tak było.
Po prostu nie jestem pewien właśnie, bo ja mówię tutaj o tej własności intelektualnej, mając na myśli na przykład prawo do pomysłów. Coś, co jest jakby zawarte... Ojejku, zmieniamy się w jakiś dziwny dzisiaj epizod. Będziemy zaraz mówić o patentach. Jak wygląda sprawa opatentowania swoich pomysłów. Coś, co pewnie, wiesz, na przykład dotyczy tych, którzy tworzą nowe produkty typu Apple, gdzie oni patentują dosłownie wszystko. Nie wiem, czy to jest żart, ale kiedyś słyszałem o tym, że również opatentowano obłe kształty iPhone'ów. To znaczy, że to te nie właśnie ostre kąty, tylko obłe kształty, że to również zostało opatentowane. Mówię tylko o tym, że nie wiem, jak wyglądała sprawa w Polsce w latach 50., 60., wtedy, kiedy powstawał Strefa Mroku, dotycząca praw do samych pomysłów, niespisanych, idei. A może ja w ogóle gadam głupoty, bo czegoś takiego w ogóle nie ma, jak wiesz, prawa do, chociaż pewnie jest, do tej własności intelektualnej dotyczącej pomysłów, samych pomysłów. Zakopaliśmy się mocno, a mieliśmy mówić o odcinku i przyczyną tego była Madeleine Champion. Bywa.
No i mówię, jeżeli kogoś interesuje kwestia praw autorskich, polecam bardzo biografię Jana Brzechwy, bo tam jest bardzo ta kwestia szeroko umówiona w książce pana Urbanka, tak? Nie pomnę teraz akurat imienia.
Tak, ja znam, to jest nowa pozycja.
Tak, jedna z naprawdę bardzo, tak już odchodząc całkowicie, bardzo świetne biografie, polecam tego autora, Brzechwy czy nawet Tuwima, naprawdę świetne rzeczy.
Już przygotowujemy, to też możemy zdradzić kolejny epizod Strefa Czyta, więc będziemy mieli okazję pewnie pogadać też o książkach.
Tak, w nawiązaniu troszeczkę.
Tak, chcieliśmy troszeczkę taki prolog zrobić do Strefa Czyta. Dobra, wracamy do odcinka. Myślę, że możemy przejść do omawiania w treści tego, co będziemy widzieć na ekranie. Czy jeszcze coś tytułem wstępu, czy potem wrócimy jeszcze do spraw
okołofilmowych? Nie, wydaje mi się, że możemy sobie przejść już do samego odcinka, do fabuły.
Dobra, więc... Tytułowy arrow, czyli strzała, dzisiaj w naszym epizodzie będzie oznaczać nazwę kodową rakiety. Będziemy mieli do oglądania dzisiaj epizod science fiction, podobnie jak ten opisany ostatnio przez nas Third from the Sun. I ten odcinek jest odcinkiem fantastyczno-naukowym z rakietą w tle. Zresztą w ogóle, wiesz co, na chwilę muszę się znowu zatrzymać. Miałem takie wrażenie, oglądając odcinek I Shot an Arrow into the Air, że on by spokojnie mógłby być sequelem albo drugą częścią do epizodu Trzeci od Słońca, który omówiliśmy ostatnio. Jakby nasi bohaterowie, troszkę teraz wiesz, nie mogę zdradzić jeszcze.
Spoilujemy troszeczkę.
Tak. To dobra, zostawię też to, ale takie miałem wrażenie.
Ale też, tak jak wspomniałeś już o tym, pewnie nie wiem, czy będzie chciał do tego później powrócić, ale też jest to uznawane za prekursora planety Małp pod pewnymi względami.
Tak. Też o tym myślę. Mówimy o tej oryginalnej wersji z 1968 roku i zaraz udowodnimy naszym słuchaczom, dlaczego tak myślimy. Dobra, mamy więc tą rakietę, strzałę, która ma być pierwszą załogową misją ludzi w kosmos. My do końca, jak dobrze pamiętam, nie pamiętamy. Ja nie pamiętam, ale nie wiem, czy tam jest podane, to mnie też popraw, Rafale. Cel misji. Czy to jest rzeczywiście jakaś misja na Księżyc, czy to jest na Marsa, czy po prostu jest to około Ziemi lot taki testowy. Natomiast na pewno chodzi tutaj o wyprawę kosmiczną, poza atmosferę ziemską. Obserwujemy chwilę przed startem tej rakiety widzimy naukowców, którzy zgromadzeni są w takim bunkrze, patrzą przez niewielkie otwory okienne na tą rakietę, która właśnie wylatuje w powietrze.
Her name is the Arrow One. She represents 4.5 years of planning, preparation and training, and 1,000 years of science and mathematics, and the projected dreams and hopes of not only a nation but a world. She is the first manned aircraft into space. And this is the countdown. The last 5 seconds before man shot an arrow into the air.
3, 2, 1, 0. Jeden z naukowców właśnie poetycko wtedy żegnając tą rakietę cytuje o poemat, który wcześniej jakby również omówiliśmy niejako, czyli o poemat pana Longfellowa. Rakieta wylatuje i to, co się dzieje ciekawego, to bardzo szybko naukowcy zgromadzeni w tym bunkrze dochodzą do wniosku, że stracili kontakt z tą rakietą. To znaczy nie mamy pewności, co się stało. Oni sami i my widzowie nie wiemy na początku, czy doszło do katastrofy, czy zerwano łączność radiową tylko, a wszystko przebiega poza tym tak, jak powinno przebiegać. Nie wiemy tego.
When did you first lose contact? It was less than half hour ago. There was a short period of heavy interference. Now, that was probably solar. We haven't been able to identify it yet. In any case, when it was over, the contact was broken.
Couldn't a change in their course account for that?
The course was preset. Now, the pilot wouldn't change it without notifying us. Bob Donlan's commanding.
So an aircraft with an 8-man crew just disappears like a puff of smoke. One moment she's there, the next moment she's gone. They shot an arrow into the air. It landed I know not where. Nursery rhyme for the age of space. Gentlemen, wherever you are, God help you.
Następuje cięcie, przechodzimy do drugiego aktu filmu i widzimy naszych bohaterów, a jak też dobrze pamiętam, jest to 8 astronautów, którzy są w jakimś obcym świecie. To bardzo przypomina tą asteroidę, jaką mieliśmy okazję oglądać w epizodzie The Lonely. Zresztą tu też możemy od razu zdradzić. Ten epizod został również zrealizowany w Dolinie Śmierci, czyli w tym samym miejscu, w którym zrealizowano epizod The Lonely.
Tak, mi się wydaje, że można w tym momencie wtrącić, że tak jak rozmawialiśmy już o właśnie odcinku The Lonely, gdzie były liczne problemy właśnie związane z wysokimi temperaturami panującymi w Dolinie Śmierci, w Dead Valley. Tym razem jednak realizatorzy troszeczkę podeszli do tego bardziej profesjonalnie, tak, nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami. Aktorzy i ekipa w trakcie kręcenia tego miała dłuższe przerwy, dwugodzinne przerwy, gdzie byli zabierani do hotelu z basenem, mogli sobie odpocząć, troszeczkę nabrać sił, tak, odetchnąć po prostu po tym surowym klimacie strefy śmierci. Też jest fajne to, że było związane z tym, że po prostu też przez ten okres nagrywania tego odcinka stosowali specjalną dietę, tak, na którą składały się specjalnie dobrane sałatki, przepraszam, lekkie, tak, lekkie i pożywne, żeby po prostu nie wywołać mdłości w trakcie nagrywania. To jest jakoś tam związane z jakimiś funkcjami organizmu, akurat na tym się nie znam, ale podobno wpływało to pozytywnie na ekipę i tym razem jednak obyło się bez jakichś większych wypadków, tak jak pamiętamy w przypadku kręcenia odcinka The Lonely, gdzie ludzie mdleli, tracili przytomność i były podejrzenia o zawały serca, tak, u niektórych, więc tym razem kompletny profesjonalizm. I właśnie to jest ciekawe, co ty mówisz, że to, że po raz kolejny kręcono zdjęcia w Dolinie Śmierci, tak, to jest też ciekawe, bo to też w jakiś sposób wpływa na odbiór tego, co widzi widz, tak, to jest jakby wpisane troszeczkę w tą fabułę. Właśnie ten trik, wspomnieliśmy zresztą, to jest zakończenie podobne troszeczkę jak w przypadku Fired from the Sun. No i tu mamy ten trik, który też w jakiś sposób, jeżeli widz wcześniej zapamiętał tą surową scenerię asteroidy, na której był uwięziony Corey, no tu też może być to mocno sugestywne, tak, odnośnie tego, co widzimy na ekranie i w jaki sposób widz postrzega to, co jest nam sugerowane przez większość tego odcinka, tak.
Zwróciłeś uwagę na bardzo ważną kwestię, Rafale. Też uważam, że to jest bardzo istotne. Sugestywność tego, co widzimy na ekranie, jest stuprocentowa. Myśmy, omawiając epizody wcześniejsze, mówiliśmy na przykład o tym, że no, czasami twórcy Strefy Mroku pozwalają sobie na pewien rodzaj umowności, wpisany w jakąś stylistykę. Omawialiśmy, przypomnę ostatnio, Czterech z nas umrze, gdzie mówiliśmy o mieście, które jest wystylizowane, jest lekko surrealistyczne, to w tym wypadku ten krajobraz Doliny Śmierci w mojej ocenie po raz kolejny sprawdza się kapitalnie. Ja naprawdę miałem czasami wrażenie, oglądając ten epizod, że widzę powierzchnię Marsa. Oczywiście jest to epizod czarno-biały, tak jak wszystkie epizody Strefy Mroku, ale te nagie skały, te kamienie, które tam są porozrzucane oczywiście przez matkę naturę, wygląda naprawdę niesamowicie. Surowość tego krajobrazu potęguje niesamowitość i potęguje coś, co można by w cudzysłowie nazwać kosmicznością tego miejsca, w którym znaleźli się nasi bohaterowie. I zgadzam się w 100%. To tym bardziej pozwala nam cieszyć się tym dziwnym miejscem. Dwa, być w szoku, jeśli chodzi o końcówkę tego epizodu, czyli o puentę. To nam powinno wiele rzeczy jakby trochę powywracać. Właśnie biorąc pod uwagę, że to się dzieje w naturalnym parku krajobrazowym amerykańskim, który jest tak surowym i ciężkim do przeżycia miejscem. To naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Wracamy do scenariusza. Widzimy trójkę astronautów, którzy, jak się możemy domyśleć, przeżyli wypadek rakiety. To było jakieś dosyć traumatyczne, tragiczne lądowanie tej rakiety na powierzchni planety. Widzimy trójkę bohaterów, którzy pochyleni są nad workami, w których znajdują się ciała pozostałych astronautów. Jest jeszcze jeden astronauta, jak dobrze pamiętam, który jest ciężko ranny. On na początku jeszcze żyje i my widzimy z widzami pewną dramatyczną sytuację, która jest zapowiedzią kolejnych dramatów, które będą następowały w tym odcinku. Otóż jeden z oficerów o nazwisku Corey mówi do pozostałej dwójki, którzy wyszli z tego wypadku bez szwanku, że nie należy tracić wody, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, ta planeta jest skalista, jest to praktycznie pustynia. Mówi do dwójki tych oficerów, że nie należy tracić wody dla tego półżywego oficera, astronauty, który i tak nie przeżyje do zmroku.
Colonel, not this time, Colonel. Not this time. I want an even shake, I want a chance. You're alive, Corey. It's a better shake than those four got. I want to stay alive, so don't give him my water.
Colonel, you'll be happy to hear, Corey. He's not going to drink any more of your water.
I dochodzi do krótkiej wymiany zdań, kłótni. Tam przywódca tych astronautów, czyli człowiek o jakby największym stopniu oficerskim, mówi, że oczywiście Corey się myli. Nie powinno tak być. Jesteśmy ludźmi i powinniśmy dbać o wszystkich. Koniec końców rzeczywiście wkrótce ten astronauta ciężko ranny umiera i zostaje trójka naszych oficerów, którzy zbierają dookoła tego nieudanego, katastroficznego lądowania części sprzętu, między innymi broń biorą ze sobą, jakieś paczki oczywiście z żywnością i z wodą i postanawiają znaleźć jakiś rodzaj schronienia, jakieś miejsce, gdzie mogliby zwyczajnie przeżyć, może poszukać jakiegoś źródła wody, a nawet jakiejś ochrony, jakiegoś cienia, bo jak mówię, no tutaj są praktycznie same skały wokół nich i pustynia. I zaczyna się marsz. Marsz taki katorżniczy, marsz, który no, będzie powodował kolejną utratę sił fizycznych, a jak się też później okaże wkrótce, i psychicznych naszych bohaterów. Ten jeden z oficerów, którego wymieniłem, tych astronautów, którego wymieniłem z nazwiska, jest warty zapamiętania, bo Corey jest bohaterem, który będzie przez cały czas próbował przekonać pozostałych swoich kolegów, żeby no, skupili się na przetrwaniu, na sobie, nie zważając na inne jakieś czysto takie ludzkie odruchy. Trzeba po prostu o siebie walczyć. Będzie mówił o tym Corey przez całą przygodę, cały czas trwania tego epizodu. Nasi bohaterowie Zatrzymują się w nocy na odpoczynek, rozpalają ognisko i właśnie Corey z jednym z astronautów odchodzi gdzieś na bok, szukając jakiejś drogi na kolejny dzień. Prawdopodobnie tu chodzi o to, że w nocy można się, jakkolwiek to brzmi, bardziej rozejrzeć wokół, ponieważ nie ma tak upalnego klimatu i można troszeczkę jakby na spokojnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja wokół. Natomiast kiedy Corey wraca do ogniska, wraca sam, co zauważa przywódca tych astronautów oczywiście i mówi, co stało się z towarzyszem podróży, na co Corey odpowiada, że oni się rozdzielili w pewnym momencie i nie był w stanie jakby wrócić do tego kolegi, a kiedy go odnalazł, bo wrócił po śladach gdzieś tam, to ten jego kolega nie żył, po prostu zobaczył, że jest nieżywy. Zresztą to dochodzenie do tej prawdy zajmuje trochę dużo czasu, bo sam Corey na początku nie chce przyznać się, że w ogóle widział tego kolegę astronautę i dopiero kiedy ten dowódca bierze do niego menażkę i mówi, jak to, masz całą pełną wody menażkę, nie było cię kilka godzin i mówisz mi, że nie wziąłeś wody tego właśnie swojego towarzysza, Corey przyznaje się, że oczywiście wziął wodę towarzysza, ale w tym momencie, kiedy zobaczył, że ten astronauta już jest nieżywy. No ciężko było według tej logiki oczywiście zostawić wodę nieżyjącemu towarzyszowi. Nasz oficer nie daje się przekonać i mówi, chce zobaczyć na własne oczy martwe ciało i ocenić, co było przyczyną śmierci naszego kolegi astronauty. Zwyczajnie nie wierzy Coreyowi. Corey mówi, no dobra, no pójdziemy tam rano, na co nie chce zgodzić się dowódca, mówi nie, załatwimy to teraz i dochodzi do sytuacji takiej właśnie czysto wojskowej czy żołnierskiej. On go bierze na muszkę, wyciąga karabin i mówi, idziesz przodem, ja idę za tobą, masz mi to pokazać. Ten oficer, dowódca tej wyprawy pozostaje cały czas jakby świadomy tego, że to jest misja, którą on prowadzi, on jest dowódcą i nic nie zmienia tego, musimy trzymać się reguł, przede wszystkim musimy trzymać się jakiegoś rodzaju humanizmu wobec wszystkich. Z czym oczywiście nie zgadza się Corey. Corey zamienia się powoli w takie zwierzę, które chce się operować, raczej chce operować bardziej prawem dżungli, czyli silniejszy ma wygrać. Nasi bohaterowie dwaj idą przez całą noc, czy ten resztę tej nocy w miejsce, gdzie Corey zostawił martwego astronautę. Zajmuje to dużo czasu, dochodzą dopiero nad ranem do tego miejsca, znajdują tego astronautę i co ciekawe, on jeszcze jest żywy, jest pół żywy, można powiedzieć.
I swear this is where he was. And he's not here now. Look, Colonel, he must have crawled away. But you said he was dead. I was wrong. Well, I must have been wrong. But you were so sure he was dead, Corey. You were so positive. Corey, did you do anything for him at all? Did you check him? Did you do anything for him, Corey? Or did you just steal his water and make a beeline back? I thought he was dead. And I was so thirsty. My tongue was swelling up. I swear my tongue was swelling up.
Ma rozbitą głowę i dowódca domyśla się, że to Corey chciał go zabić. Zresztą pominąłem pewien fragment, ale ta teoria jest o tyle istotna, że to Corey mógł uderzyć tego astronautę kamieniem, bo my w pewnym momencie widzimy, że Corey udaje, że chce zawiązać buta, a w rzeczywistości sięga po kamień, którym chce zdzielić tego głównego dowódcę całej wyprawy, co mu się na szczęście na początku nie udaje. Kiedy oficer główny, ten szef, pochyla się nad rannym, ten próbuje mu coś przekazać, jakąś informację. My widzowie domyślamy się, że może chce powiedzieć, że to Corey go zdzielił tym kamieniem. On nie może mówić, ma zakrwioną twarz, jest naprawdę na progu śmierci. Jedyne, na co ma siły, to dłonią, palcem ręki rysuje jakieś symbole na piasku. Ciężko to w ogóle zdefiniować. To jest coś w rodzaju krzyża, ten symbol jego. Tak to mogę opisać, o co on narysował na piasku. I zaraz po tym, jak z trudem narysował ten symbol, on umiera. A jeszcze jest dosyć ciekawe, że rysując ten symbol, ten półprzytomny astronauta wymownie patrzy w pewien punkt przed siebie, czy tam za sobą. On odwraca głowę i patrzy gdzieś tam w skalistą część tej pustyni, co zwraca uwagę również tego dowódcy. Umiera na oczach dwóch pozostałych przy życiu astronautów. Dowódca patrzy na ten symbol, komentuje to do Corey'ego, mówiąc, coś to musi znaczyć. Patrzy w miejsce, gdzie po raz ostatni patrzył ten już martwy astronauta i też to komentuje, mówiąc, coś tu chciał nam przekazać. ten nasz kolega coś widział, prawdopodobnie za tą skałą. W tym swoim rozgorączkowaniu dowódca na swoje nieszczęście zostawia broń przy martwym astronaucie i rusza biegiem w kierunku miejsca, gdzie wskazał ten nieżyjący astronauta. Korej szybko wykorzystuje tę sytuację, bierze broń, biegnie za oficerem i mówi coś takiego: no stary, to jest dżungla, ma wygrać no, ten, który jest silniejszy. Strzela do niego.
Colonel, two men can live maybe 5 days. One man can live 10. You'll forgive me.
You killed Pearson, didn't you, Corey? You killed him. You're demented, Corey. You're out of your mind. You've already killed once. You've already...
Zabija dowódcę. Podbiega do niego. Oczywiście pierwszą rzeczą, którą chce zrobić Corey, to zabrać mu menażkę. Na nieszczęście Corey'ego, kiedy strzelił do dowódcy, przebiła kula również tą menażkę, więc on stracił resztki wody. Zostawia ciało tego dowódcy, zostawia oczywiście ciało wcześniejszego tego astronauty, bierze, jak pamiętam dobrze, tylko broń i idzie dalej. Widzimy ten monotonny marsz ostatniego żyjącego astronauty na tej planecie. Corey idzie w kierunku, w którym skazał nieżyjący astronauta i w którym skazał dowódca. Kiedy wychodzi po przejściu przez ogromne wzgórze na taki płaskowyż, my widzowie widzimy rodzaj szaleństwa, który pojawia się na jego twarzy. On zaczyna równocześnie płakać i śmiać się. I tu rzeczywiście możemy wskazać na pewne podobieństwa końcówki do Planety Małp, tej oryginalnej wersji, kiedy Charlton Heston upada na plaży, na obcej planecie. Kamera pokazuje zniszczoną statuę wolności i Charlton Heston wtedy mówi coś takiego: a jednak wam się udało, zrobiliście to. I my widzowie Planety Małp wiemy, że Charlton Heston wcale nie wyruszył na inną planetę, cały czas był na Ziemi, a to co wziął za inną planetę, to pozostałości oczywiście cywilizacji ludzkiej, która zniszczyła się pod względem jakiejś tam, jako efekt zagłady nuklearnej. Natomiast nasz bohater nie będzie oglądał zagłady nuklearnej, ale widzi przed sobą części cywilizacji naszej, jest niedaleko Las Vegas, widzi oto słupy telefoniczne i to właśnie te słupy telefoniczne, te krzyże, które opisałem wcześniej, chciał, te symbole tych słupów telefonicznych, chciał narysować na piasku ten ciężko ranny astronauta. Corey ma wyrzuty sumienia, jest w szoku, pada na kolana i mówi: zrobiłem straszną rzecz, cały czas byłem na Ziemi. Nasza wyprawa nigdy się nie zaczęła, skończyła się tutaj. Oni stracili przytomność, jak możemy się domyśleć, i nie wiedzieli nawet o tym, że nigdy nie opuścili atmosfery naszej ojczystej planety i byli przez cały czas na pustyni w Dolinie Śmierci, niedaleko autostrady. Tak kończy się odcinek 15. I shot an arrow into the air.
Telephone poles. You were trying to draw telephone poles. We've never left the Earth. That's why nobody tracked us. We never left the Earth. We just crashed back into it. Donald, Pearson, what have I done? I'm sorry.
No i niestety, tak jak powiedziałeś przed chwilką, dużo problemów jest tutaj z zaakceptowaniem tego, co widzimy na ekranie, tak? Tych wszystkich wydarzeń, których podłożem jest ta cała historia, tak? Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, Serling zapożyczył tą historię z jednego zdania, które wypowiedziała kobieta, i to było strasznie atrakcyjne zdanie, tak? Co by było, gdyby astronauci polecieli w kosmos i wylądowali na Ziemi, myśląc, że to jest asteroida, tak?
Tak.
No i do tego rdzenia bardzo absurdalną moim zdaniem Serling w tym przypadku dobudował historię, bo trudno jest uwierzyć, że przy takiej wyprawie, tak, niezależnie od celu tej misji, że astronauci, ludzie, którzy no, byli prawdopodobnie szkoleni do tego, żeby orientować się jakoś w przestrzeni, mogli znać kosmos, położenie gwiazd, tak, układ, kwestie tego, że atmosfera jaka jest, tak, na danej planecie, na Ziemi, czy tam czy jaki jest gęstość powietrza i tak dalej, te wszystkie rzeczy, sumując razem, już pominąwszy kwestię tego, że mogli określić swoje położenie na podstawie chociażby układów gwiezdnych widocznych z tej pozycji, czy nawet Słońca, zwykła rzecz, tak? I okazuje się nagle, że oni kompletnie biorą powierzchnię planety Ziemia, biorą jako powierzchnię innej asteroidy. I tutaj no, brakuje troszeczkę tej logiki, brakuje tego takiego naukowego uzasadnienia. Akurat jeżeli chodzi o strefę mroku, nie zawsze jest to wymagane, tak, z mojej strony, jako widza. Natomiast kiedy wchodzimy w taką sferę właśnie odcinków, które są skoncentrowane na tym elemencie, powiedzmy, nie paranormalnym, ale takim, powiedzmy, naukowym bardziej,
tak, fizycznym,
bez jakichś tam, powiedzmy, naleciałości nadnaturalnych, to oczekujemy jednak od strefy mroku, oczekujemy czegoś takiego bardziej, co nasze zawieszenie niewiary nie byłoby aż do tego stopnia wymagane. W tym przypadku akurat jest to wymagane. Nie jest to nadrzędną, że tak powiem, rzeczą, o której w tym odcinku chodzi, bo właśnie rdzeniem jest to jedno zdanie wypowiedziane przez Madeleine Champion i właśnie ta próba sportretowania zachowań ludzkich, która akurat w przeciwieństwie do tego, co dzieje się z całą tą otoczką, powiedzmy, naukową, zachowania ludzi są jak najbardziej dobrze sportretowane i znakomicie swoją drogą zagrane, tak? Oczywiście trudno się tutaj nie dziwić Koremu, że próbował się pozbyć na przykład resztę załogi. On to w bardzo, można powiedzieć, chyba najbardziej racjonalny sposób podchodził do tego wszystkiego, chociaż traktowany był przez resztę grupy jako szaleniec, tak? Oczywiście jego zachowanie jest moralnie naganne, tak? No bo żeby przetrwać, to trzeba współpracować i tak dalej, czy po prostu no, trzeba być człowiekiem, a to jest takie bardzo instynktowne działanie z jego strony. No, obliczył sobie, że tej wody nie starczy dla wszystkich, co też jest kolejnym absurdem moim zdaniem, kiedy wyprawa jakaś w kosmos leci, że mają takie małe zasoby, tak, chociażby wody, tak, bo już nie mówię o jedzeniu i innych rzeczach. No, akurat mówię, logika zachowań, logika postępowania, czy sposób przedstawienia ludzkich zachowań w takiej trudnej, ekstremalnej sytuacji jest jak najbardziej na plus w tym odcinku. Natomiast no, mocno gryzie się z tym całym naukowym klimatem tego, tak, tej historii. No, kłóci się mocno, naprawdę. Nawet kwestia tego, że w początkowej sekwencji widzimy scenerię Doliny Śmierci, o której tutaj też wspomnieliśmy wcześniej. Widz może da się nabrać, ale no, nie wymagajmy tego, znaczy powinniśmy wymagać od naukowców, tak, od podróżników, od astronautów, którzy byli szkoleni ku temu, powinniśmy wymagać tego, żeby oni się jednak zorientowali, tak, że są na Ziemi, tak, no bo no, jest masa takich rzeczy, bo nie tylko krajobraz, tak, do nas ma trafiać krajobraz, tak, pejzaż tego ponurego miejsca, natomiast oni powinni się po prostu zorientować, że nie są na asteroidzie, tylko są na matce Ziemi po prostu, no, zwłaszcza, że oni chyba byli tam nie jeden dzień, bo też chyba noc zapadła.
Tak,
i
tak.
Przecież
gwiazdy.
W Dolinie Śmierci również są gwiazdy, tak, konstelacje widać i tak dalej, więc no troszeczkę tutaj nie zadbał Sernik. Być może za bardzo się zachłysnął tą koncepcją ukazania tego właśnie, tej walki o przetrwanie, tego końcowego absurdu, tak, że mimo tego, że Cory posunął się tak daleko, tak, mordując swoich tam przyjaciół, można powiedzieć nawet, czy kolegów chociażby, że jednak w tym końcowym twiście okazuje się, że to wszystko było niepotrzebne, że ta cała całe tarcie pomiędzy członkami wyprawy były niepotrzebne, kompletnie zbędne i jest taki absurdalny twist na samym końcu. Natomiast no to, że oni nie wiedzą, że są na Ziemi, to jest dla mnie no, niedopuszczalne w tego typu skrypcie. Jest tutaj, no nie chciałbym się posunąć za daleko, ale pewna niedbałość akurat, jeżeli chodzi o konstrukcję tej fabuły. Bo ja rozumiem, że czasami można nie mieć czasu, tak? Ale tej historii nie potrzeba by było wiele, żeby ją uwiarygodnić po prostu, tak? No, niestety jeden ze słabszych moim zdaniem odcinków, jeżeli chodzi o rozpisanie fabuły. Natomiast jeżeli chodzi o grę aktorów i o przedstawienie tej całej sytuacji, no jak najbardziej na plus.
Wiesz co, muszę się z tobą zgodzić i rzeczywiście rozbiję to, jakby swoje dopełnienie rozbiję na dwie części. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą sprawę naukowo-fizyczno-astronomiczną, już wcześniej mówiliśmy w przypadku DeLonghi, że no często, i tu jest drugi przykład, strefa mroku jest na bakier, jeśli chodzi o sprawy nawet nie logiki, tylko coś, co jest podstawą fizyki. No jest to, rzeczywiście zgadzam się z tobą, niewiarygodne. Ciężko jest uwierzyć zarówno, że astronauci nie są świadomi, że wylądowali na Ziemi, a dwa, ciężko sobie wyobrazić, że jest taki przypadek po raz kolejny, że oto mamy planetę, gdzie jest to samo ciążenie, jest tlen w takich samych proporcjach, jak jest na Ziemi. Ja już rzeczywiście pomijam kwestię ustawienia najprostszych ciał niebieskich, z których korzystali tacy ludzie jak Magellan czy Kolumb, do poruszania się swoimi okrętami drewnianymi na oceanach, byli w stanie dopłynąć, czy przepłynąć całą kulę ziemską, operując najprostszymi narzędziami, które naprawdę nie są największym wyczynem optyki i geometrii, jaką posiadali, bo zazwyczaj były drewniane lub też metalowe, ewentualnie z jakąś domieszką rtęci, mówię tutaj o kompasie, urządzenia, które pozwalały zorientować się, nie dokładnie, ale jednak zorientować się, na jakiej części półkuli jesteśmy Ziemi, na jakim południku czy równoleżniku się znajdujemy. W związku z tym zgadzam się z tobą. Siedząc przy ognisku, będąc astronautą, pierwszą rzeczą, jaką przyszłoby mi do głowy, po tym jak jestem w stanie oddychać na obcej planecie, to położyć się na plecach, westchnąć i poszukać dużej niedźwiedzicy, czy tam dużego wozu, czy gwiazdy północnej. Wiesz, o co chodzi? No, oczywiście, że to jest absurdalne. Wiesz co, pewną kwestią jest też to, że takie szczególiki, o których ty mówisz, które mogłyby nam uwiarygodnić tą sytuację, to mnie od razu przyszło do głowy, jak oglądałem ten epizod. Zresztą to jest nasza wspólna, wiesz, ja mam dobre bardzo dopełnienie, bo staramy się oglądać to wspólnie z moją narzeczoną, która ma bardzo dobrą intuicję, jak każda kobieta. Powiedziała mi coś takiego, a może lepiej by było dla uwiarygodnienia tego, żeby oni nie zdejmowali hełmów. W sensie, gdyby mieli hełmy na sobie, nie
o,
wiesz.
Tak, bardzo, no, rzeczywiście.
No, tak jak w Seks Misji, wiesz.
Waliby się otworzyć... Prędzej bym uwierzył na przykład, że nie mają urządzeń, które mogą po prostu pomóc im zmierzyć, nie wiem, grawitację. No grawitacja to samo przejście się rozumie. Natomiast zmierzyć gęstość czy ilość tlenu, tak, w atmosferze. Prędzej bym był w stanie w to uwierzyć niż to, że po prostu oni, będąc na tej planecie, oddychając, no, mają do dyspozycji takie narzędzie. Mówimy o XX wieku, znaczy narzędzie, no niebo, tak, do dyspozycji, żeby móc określić położenie. No to jest naprawdę kompletny absurd. No i to właśnie by pomogło, właśnie to o czym mówisz o tych hełmach, tak, to zdecydowanie by było, no, dodałoby tej historii wiarygodności, mimo tego, że ona by nadal gdzieś tam te luźne
końce. Ale wyndały, wyobraź sobie, tak? Rafale, jak dramatycznie można byłoby podciągnąć samą narrację, kiedy nasi bohaterowie mają te hełmy i mają określoną ilość tlenu, która im się kończy w tych skafandrach. I nie wiem, no tak jak właśnie wiesz, są tego typu przypadki w współczesnym kinie science fiction, nawet odwołując się do Seks Misji. Wiesz, jeśli są bociany, to możemy je zdjąć, nie? No, to takie przaśne, plebejskie science fiction nasze, ale dałoby się coś wykombinować podobnego, właśnie bazując na tym kurczącym się poziomie tlenu i samego bohatera Korego, który jest taki, wiesz, daj mi swoją butlę z tlenem, cokolwiek można by z tego wyciągnąć. Coś, co być może nam widzom by jakby odebrało, bawiąc się tym, czy też ciesząc się tym, inaczej to słowo, będąc zaangażowanym w to, co widzimy na ekranie właśnie pod kątem tych hełmów, moglibyśmy zapomnieć o pewnych rzeczach, o których my się zastanawiamy, czyli to, co powiedziałem ja. Rozsiadam się przy ognisku, wzdycham ciepłym, pustynnym powietrzem i oglądam gwiazdy. No, być może nie miałbym na to czasu, kiedy byłbym w hełmie. Coś, co by mi nie pozwoliło się do końca zrelaksować. Więc to jest, zgadzam się w 100% z tobą, jeśli chodzi o uwiarygodnienie technikali, astronomii, fizyki, to jest źle. A druga część twojej wypowiedzi, do której chciałem nawiązać i też się muszę z tobą zgodzić, w końcu musimy wybrać jakiś epizod, Rafał, gdzie nie będziemy się zgadzać. Wtedy będzie ciekawie dla naszych słuchaczy, jak się trochę pokłócimy. Bo zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o ten wymiar ludzki, czy jakiegoś takiego ducha ludzkiego. Mnie się to akurat w tym odcinku najbardziej podoba. Mówiliśmy o poezji, o takim romantycznym jakby zabarwieniu tego odcinka pod kątem samego tytułu i nawiązania rzeczywiście do poezji amerykańskiej. Otóż mi się włączyło tutaj, oglądając ten epizod, właśnie takie myślenie romantyczne. Zwróć uwagę, że naukowiec żegna rakietę właśnie częścią poezji romantycznej amerykańskiej. To jest tak jak ci rzeczywiście żeglarze. Płyniemy, nie wiemy gdzie. Oczywiście mamy jakąś misję konkretną do spełnienia, ale tak naprawdę zabieramy ze sobą cały bagaż doświadczeń czysto ludzkich. To jest coś, co ja uwielbiam w powieściach Josepha Conrada. Niezależnie jaką powieść weźmiemy Conrada, bohaterowie znajdują się w nowej sytuacji, to są marynarze, żeglarze u Conrada. W nowej sytuacji najczęściej to jest albo właśnie jakaś pustka oceanu, albo dżungla, ale oni tak naprawdę, znajdując się w tym nowym środowisku, są ludźmi, mają swoje wady, tak jak wszyscy my, i to jest bardzo ciekawe u Conrada, ten egzystencjalizm, który się pojawia w jego powieściach, jest niezwykle ciągle aktualny, dlatego tak cały czas Conrad jakby towarzyszy filmowcom i współczesnym pisarzom. Przychodzi mi oczywiście na myśl oczywiście Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, który jest na podstawie Jądra Ciemności niejako. I to jest tutaj w tym odcinku też uważam dosyć ważne. Dla mnie zupełnie wstrząsające, mówię to z całą powagą, jest jeden z ostatnich kadrów tego epizodu, kiedy nasz Corey jest załamany. Serling wprowadza swoją narrację filozoficzną, jak zawsze opowiadając o tym, co widzieliśmy, i widzimy jedno ujęcie, w którym na pustyni leżą dwaj martwi astronauci, zabici przez Corea. Ich ciała sponiewierane leżą po prostu zostawione, a my wiemy, że ktoś po nie wróci, no bo po prostu trzeba je zabrać, ale jest to tak dojmująco smutne ujęcie dla mnie, właśnie takie w stylu Conrada, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy źli, w sensie, że w pewnym momencie możemy właśnie zapomnieć o rakietach, o parowcach, które nas dostarczą do tej dżungli, bo my ciągle będziemy starali się kraść, zabijać, walczyć o siebie. Jesteśmy egoistami, tak jak właśnie Corey. I to jest ta druga część, ta druga noga, czy jakkolwiek to nazwać tego epizodu, która jest lepsza. Jakby idąc za tym, co ty powiedziałeś, zgadzam się z tobą, że ten wymiar ludzki jest w tym epizodzie ciągle dobry w porównaniu z logiką, czy brakiem logiki, jeśli chodzi o sprawy naukowe.
To jest właśnie to, co powiedziałem. Po prostu no, wydaje mi się, że Serling skoncentrował się właśnie na tym, na pokazaniu tych relacji, tych tarć pomiędzy członkami grupy, tym takim stopniowym popadaniu, można powiedzieć, w przypadku Korea w szaleństwo, tak? Bo etap, na którym go żegnamy, tak? I to jest jeszcze ten właśnie po raz pierwszy chyba wprowadzony w Strefie Mroku wątek tej narracji takiej w środku gdzieś tam, tak? Jeszcze tak, przed końcem samego odcinka,
tak,
gdzie...
Tak, pojawia się Serling,
Gdzie Serling się pojawia, tak, jakby taki głos sumienia, tak? Tak jakby nawet
dokładnie.
W pewnym sensie urąga temu Koreowi tak. Za to, co zrobił, tak? Mówi do niego, patrz, co zrobił, co nie było potrzebne, tak? Jakim jesteś człowiekiem tak naprawdę i do czego doprowadziłeś. I no, jest to perfekcyjnie zrobione. Dlatego mówię, tutaj jest... środek ciężkości został przeniesiony właśnie na tą warstwę właśnie taką dramatyczną, można powiedzieć, tych ukazań tych relacji, tego moralnej, można powiedzieć, nawet dwuznaczności, tak, bo z jednej strony mamy Korea, z drugiej strony, który w innych może okolicznościach, tak, gdyby okazało się, że to jest jednak planeta obca, no, jego logika nie ma tutaj akurat zbyt dużo, nie ma nic do zarzucenia, tak, i temu, co on, bo on sobie obliczył, tak, ile wody potrzeba, tak, żeby przeżyć, tak, że na przykład rannego nie przejmować się rannymi, tak? Nie pozostawiać nikogo za sobą, tak naprawdę, znaczy pozostawić wszystkich za sobą i zostawić te zasoby, które mają dla siebie, tak? Z drugiej strony właśnie mamy kapitana, który mimo tej trudnej sytuacji wciąż stara się zachować pozory normalności, tak? Tej struktury władzy, dowodzenia i procedur, tak? No, perfekcyjnie. To jest naprawdę, nie ma się do czego przyczepić, to jest Serling w najlepszym wydaniu. Natomiast druga strona, no niestety, no to jest coś, co tak mocno się gryzie z tym odcinkiem, że no, ja go bardzo nisko oceniłem, chociaż wydaje mi się, że byłem zbyt surowy wtedy, w tym momencie, kiedy to zrobiłem. Może też wpłynęło to na to, że po prostu mam tutaj do czynienia z bardzo podobnym twistem, jak w przypadku poprzedniego epizodu Fired from the Sun, gdzie no, ten twist był mniej więcej ten sam, tak można powiedzieć w pewnym sensie. I może jakoś to zaciążyło na końcowej mojej ocenie tego odcinka, bo wydaje mi się, że ta warstwa dramatyczna jednak jest warta tego, żeby ją docenić. Ale no niestety, no no już nie będę się powtarzał po raz chyba dziesiąty dzisiaj, że no niestety no brakuje, no też szwy są zbyt grube, jeżeli chodzi o tą samą historię, tak?
Tak, to co powiedziałeś jest też ciekawe, ja wcześniej o tym nie chciałem wspominać, ale tak sobie zażartuję, chociaż w Strefie Mroku właśnie tego typu sytuacje są jak najbardziej na miejscu. Dopełnię to, co nie chciałem zdradzać, żeby nie spoilerować na samym początku puenty tego odcinka, ale ja miałem wrażenie, że rzeczywiście to jest przypadek, że te odcinki są po sobie, ale Third from the Sun mógłby być, ten odcinek I Shot in the Arrow into the Air mógłby być drugą częścią tej opowieści. Wyobraźmy sobie, że astronauci lądują na Ziemi, nie wiedząc, że są na Ziemi, przeżywają to wszystko, co przeżywają I Shot in the Arrow into the Air. I na końcu jeden z bohaterów okazuje się, że widzi słupy telefoniczne i tak naprawdę przebyli drogę z innej planety, a ciągle znajdują się w bardzo podobnym miejscu, od którego uciekli. Ja nie wiem, czy to ma sens, ale ty chyba wiesz, o co, Rafał, mi chodzi, że oni uciekali od zagłady nuklearnej w Third from the Sun, a w I Shot in the Arrow into the Air znowu jakby wracamy do punktu wyjścia, więc te odcinki są obok siebie i o tyle są fajnie jakby po kolei oglądane, że można powiedzieć, że stanowią taki dyptyk troszeczkę science fiction z tym dosyć mocnym twistem.
Jakby w sensie tak, ale dla mnie się to jednak troszeczkę gryzie, tak? No bo tak już wspomnieliśmy w przypadku jednego z poprzednich odcinków, że tak, widz na przykład oglądający co tydzień, tak jak były emitowane tak, w latach 60. te odcinki, no mógł tego nie odczuć w ten sposób. Natomiast my, oglądając jeden po drugim, bo tak przeważnie jest, kiedy się już bierzemy za Strefę Mroku, czy to my, czy ktokolwiek inny, to ma na ciągiem te wszystkie odcinki i robi to w ciągu, tak? No dla mnie jednak ten dobór troszeczkę zaważył na tym, że ta końcówka jednak okazała mi się troszeczkę wtórna, tak? Że to po raz kolejny wykorzystanie tego pomysłu. Ja właśnie sobie teraz sprawdziłem w tym momencie, kiedy te odcinki były kręcone. Okazuje się, że jest spora przestrzeń pomiędzy tymi odcinkami czasowa, bo I Shot Arrow in the Air był kręcony w listopadzie, natomiast
Third from the Sun
był kręcony w lipcu, tak? Więc w lipcu lub w sierpniu. No, tak. Jednak pomiędzy tymi odcinkami były kręcone też inne, także wydaje mi się, oczywiście, że gdyby je przełożyć troszeczkę, poprzeplatać, to wydaje mi się, że byłoby lepiej.
Tak. Tutaj się muszę zgodzić z punktu widzenia, no, widzimy tą wtórność i te odcinki tak oryginalnie były puszczane w telewizji. Być może część widzów zapomniała, co oglądała tydzień temu, chociaż pewnie nie, jeśli byli fanami wtedy Strefy Mroku. I zgadzam się z tobą, że na niekorzyść I Shot an Arrow into the Air działa to, że jest druga po lepszym odcinku, jakim jest Third from the Sun, który uznaliśmy za lepszy odcinek. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy te odcinki, zupełnie pozafilmowo, w sensie fabularnym, to dekoracje, no bo część, mówiliśmy, do Third from the Sun pochodzi z dekoracji Forbidden Planet, czyli Zakazanej Planety, i to samo będziemy mieli tutaj, w tym odcinku. To wnętrze opisanego przeze mnie takiego bunkra dowodzenia naukowców to jest również część dekoracji z Zakazanej Planety. Co prawda nie jest to wnętrze statku kosmicznego Zakazanej Planety, ale to jest jakby wnętrze laboratorium naukowca, który mieszka na Zakazanej Planecie. Wykorzystano po prostu ten sam set. To jest mocne jakby połączenie wszystkiego naraz, czyli dwóch odcinków Strefy Mroku oraz klasycznej wersji filmu pod tytułem Forbidden Planet, czyli Zakazana Planeta. To tak jest właśnie. Czy coś jeszcze nam przychodzi do głowy a propos tego odcinka? Trochę się pastwimy ostatnio nad odcinkami.
No, pastwimy się. Z ciekawostek jeszcze tutaj mogę dodać ewentualnie, bo wspominaliśmy o tego typu zabiegach wcześniej, że znak, który widzi Corey na samym końcu, tak, i tam jest Nevada i tak dalej, jest właśnie opis, że to jest gdzieś tam rubieże Las Vegas, natomiast jest też znak reklamujący stację benzynową, na której pojawia się nazwisko Ralpha F. Nolana, który był menadżerem produkcji, tak? Nie wiem jakie jest przełożenie na język polski tego
wiesz, to typu, to może być producent wykonawczy.
Prawdopodobnie, tak, może tak być. I no, po raz kolejny mamy taki właśnie ukłon smaczek, czy jak to nazwać, o których już wspomnieliśmy wcześniej, że gdzieś tam...
Tak, przy Walking Distance to było między innymi, też była stacja benzynowa, gdzie się pojawiało to nazwisko.
Tak, się pojawiają tego rodzaju nawiązania, ukłony w stosunku do twórców Strefy Mroku też, tak? Tak, zawsze jeszcze tak na koniec, też chyba już o tym wspomniałem wcześniej, że jest to jeden z tych odcinków, o które bardzo mocno zabiegali wszelkiego rodzaju ludzie, którzy po prostu zajmują się, jakby to powiedzieć, edukacją, czy jakimś tam kwestią wiary i religijności i moralności, mm-hmm. bo też Sterling otrzymał masę listów właśnie po emisji tego epizodu z prośbą o udostępnienie skryptu i ewentualnie udzielenie praw do używania tekstów, tak? Tekstów czy po prostu mm-hmm. nawiązywania do fabuły tego odcinka przy tworzeniu różnego rodzaju przemów i kazań, tak? Nawet kościelnych, tak? Znaczy oczywiście Sterling oczywiście przystał, tak?
Ale widzisz, tu to jest ciekawe, to o czym teraz powiedziałeś, bo to dokładnie nawiązuje do tego jakby poziomu filozofii tego odcinka, egzystencjonalizmu, coś, co pojawia się właśnie w literaturze, to o czym mówiłem o Konradzie, dołożą do tego oczywiście jeszcze Dostojewskiego, czyli element kary poprzez zbrodnię, którą się popełniało. To mogło rzeczywiście być dosyć atrakcyjne dla różnego rodzaju demagogii, tak to nazwijmy, czy to religijnej, czy jakiejkolwiek innej, albo jakby umoralnienie współczesnego odbiorcy, jakim mogła być młodzież. To dosyć ciekawy wkręt, o którym teraz powiedziałeś. To się sprawdza z tym, co ja myślę o tym odcinku, że on rzeczywiście na jakimś tam poziomie odpowiada na takie podstawowe pytania dotyczące moralności, odpowiedzialności, czy też istoty bycia człowiekiem w znaczeniu podejmowanych decyzji, które mamy, ważne decyzje jakieś życiowe, jakie stoją przed nami, dotyczące zwyczajnie życia i śmierci. Ciekawe to, co mówisz, jasne.
Jeszcze jest taka, można powiedzieć, ciekawostka w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, o zabezpieczeniu praw Roda Serlinga przez, wykupieniu historii od Madeleine Champion. No, pojawił się po raz pierwszy chyba, można powiedzieć, historyczny zarzut o plagiat, tak? Od człowieka, który się podpisał jako Col, czyli prawdopodobnie skrót od Colonel Gordon. Były też wytoczone działa na drodze prawnej. Okazało się, że jednak obu historii nie łączy nic praktycznie, poza tam jakimiś drobnymi, powiedzmy, związkami. Prawnicy unieważnili ten pozew i rozeszło się to, tak jakby, można powiedzieć, po kościach, tak?
Ktoś zarzucił, że to jest plagiat jego pomysłu, rozumiem, tak?
Tak, tak.
Ale, czyli to jeszcze ktoś inny poza autorką, poza autorką,
znaczy autorka, nie, autorka, wiadomo, zostały prawa zabezpieczone, zresztą to byli przyjaciele rodziny, wiadomo, no, ale ktoś po obejrzeniu tego odcinka stwierdził, że hej, ale ja taką historię gdzieś tam opublikowałem i no, ale tutaj akurat nie ma dokładnych, że tak powiem, informacji na temat tego, jaka to konkretnie historia była, po prostu, no, pojawił się zarzut o plagiaryzm, tak?
Ciekawe. Ale ja rozumiem, że skończyło się na niczym. Pan nie wygrał.
Oczywiście Sterling, może kiedyś poświęcimy temu osobny odcinek, bo to też jest ciekawe, kiedy musiał odpierać liczne ataki o plagiaryzm, między innymi od słynnego pisarza Raya Bradbury'ego. No, jest to, wydaje mi się, dość ciekawy temat, który gdzieś tam może w jakimś ze spin-offów naszego podcastu warty by był, żeby poruszyć kiedyś w przyszłości.
Okej, okay. Tak. Być może poświęcimy również jakiś odcinek albo część odcinka. Mam do takie pytanie do ciebie na końcu. Coś, co mnie gdzieś tam, nie wiem, czy uderzyło, ale chodzi mi po głowie i chciałem się z tobą skonsultować. Co myślisz o tym, że bohater epizodu The Lonely również nazywa się Corey?
Znaczy, kurczę, trudno mi tu powiedzieć, no... Nie ma,
też
nigdzie,
mieszka,
nie ma nigdzie
też
żadnych takich źródeł, które by twierdziły, że jest to jakiś celowy ukłon, czy smaczek, czy mrugnięcie oka. No, złóżmy to na karb koincydencji po prostu. Bo
kolejna.
Mi się, te postaci łączy tak mało ze sobą, napominąszy to, że obie się błąkają po Dolinie Śmierci.
No właśnie, mogliby się przypadkowo spotkać.
Mogliby się spotkać przypadkowo, to już to jest to, co ja zawsze powtarzam, że ta strefa mroku to czasami gdzieś tam jakieś są związki i powiązania, które składałyby się w mniejszym lub większym stopniu naciągając na jedno uniwersum takie, powiedzmy, spójne, no ale no... Nie, wydaje mi się, że jednak to nie ma związku jedno z drugim.
Jasne.
Przynajmniej nie ma nic tego nie potwierdza w żadnych dokumentach czy żadnych tam historiach spoza planu.
Tak, bo mnie rzeczywiście jakby walnęło to, że oba odcinki nagrywane były w Dolinie Śmierci, oba zwyczajnie dzieją się w podobnym krajobrazie. Bohaterowie nazywają się Corey i w jakimś tam wymiarze kolejnym strefy mroku mogliby teoretycznie oczywiście spotkać się
Znaczy
razem.
Corey, czy to było imię Corey? Nie, to było też nazwisko Corey.
Tak? To było nazwisko.
Ale ona, tak. Ona się tylko,
James Corey.
Tak, one podobnie fonetycznie brzmią, bo Corey ten, który tutaj mamy, ten który zabił swoich członków załogi, no to się pisze przez E, tak? Przed Y, czyli fonetycznie, fonetycznie brzmią podobnie, natomiast pisownia jest inna.
Okej. Rzeczywiście ten Corey, o którym ja mówię z Lonely, pisze się przez 2R i przez Corey, jakby tak. Brzmi podobnie. No dobra, naciągano, wymyśliłem historię, ale tak bywa czasami w Strefie Mroku, że różne rzeczy się kojarzą i chcemy wyciągać tam jeszcze jakieś ważne rzeczy dla nas. Dobra, powoli kończymy. Ja tylko chciałem w nawiązaniu jeszcze do tego, co mam na płycie dołączonej powiedzieć, i to nie jest w ogóle istotna informacja, ale właśnie skończyłem drugi dysk Blu-ray, czyli omówiliśmy już dwa spośród czterech płyt Blu-ray tego pierwszego sezonu. Jesteśmy w połowie pierwszego sezonu według przynajmniej ilości płyt, jakie mam. To jest taka informacja, jak mówię, nic nieznacząca dla nikogo. A do tego odcinka ja mam dołączoną izolowaną ścieżkę dźwiękową, czyli muzyczną. I to jest muzyka ze stoku. To nie jest muzyka napisana specjalnie do tego odcinka. Między innymi tu się znajdują fragmenty znanego nam kompozytora Leonarda Rosenmana. Pojawiają się również tutaj takie fragmenty. I to jest między innymi fragment z odcinka And When the Sky Was Opened. Omówiliśmy również już wcześniej ten odcinek. I mam również, oprócz tej wizualizowanej ścieżki, mam tutaj również radiodrama, tak to jest nazwane, czyli to już też wielokrotnie o tym mówiłem, tak. Taki audiobook, gdzie niejaki Chelsea Ross, aktor, odtwarza rolę Corey'ego i możemy sobie posłuchać ten epizod w wersji audio nagranej mniej więcej w roku 2000. I to jest wszystko, co ja mam do tego odcinka. Na końcu epizodu I Shot an Arrow into the Air. Oczywiście Rod Serling zaprasza nas na kolejny odcinek. No i co? Rafał, ostrzymy sobie zęby.
No, ciarki przychodzą, wiadomo. Z aktorką, o której już niejednokrotnie tutaj wspominaliśmy, moją ulubioną heroiną Strefy Mroku.
Tak, Inger Stevens.
Inger Stevens, odcinek Hitchhiker, tak.
Tak, zobaczymy odcinek, który przez wielu fanów Strefy Mroku, a nawet tych, którzy nie widzieli nie znają Strefy Mroku, ale widzieli ten odcinek, uważany jest jeden z ciekawszych epizodów telewizyjnych serialu.
Oczywiście, jest na pierwszym miejscu, tak? Moich najlepszych odcinków Strefy Mroku pierwszego sezonu. Po prostu jest to mój ulubiony odcinek do tej pory. No, po prostu perfekcyjny odcinek pod wieloma względami. Pod wieloma względami perfekcyjny, od aktorstwa począwszy, poprzez fabułę, historię, sposób kręcenia, pokazania tej historii. Po prostu no, nie będę się teraz rozgadywał. No, w kolejnym odcinku, regularnym odcinku podcastu Strefa Mroku, mam nadzieję, że zachęcimy was albo udowodnimy po prostu to, co teraz, te tezy, które teraz postawiliśmy na temat odcinka Hitchhiker, tak?
Tak, postaramy się to wszystko zrobić, udowodnić te tezy, że jest to wybitny odcinek, więc spotykamy się wszyscy razem, łapiąc autostopa. Dziękuję ci, Rafale, i do usłyszenia.
Dziękuję również, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
How is he?
The same. Breathing seems shallower, though. See anything, sir?
Yeah, we saw something. Rocks. Rocks and those scrubby mountains over there. This is no asteroid, it's an eight ball. And hot, Pearson, hot like nothing you've ever felt before.
It'll be cooler, sir. At night, if there is a night, I'll head south towards the mountains. I'll look in that direction.